Małgorzata Frymus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem są dziś Emilia Goch-Salvador, prezeska Baltic Neapolis Orkiestry i Emanuel Salvador, dyrektor artystyczny Baltic Neapolis Orkiestry. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Lada chwila jedziecie do Azji. To ile to godzin podróży Was czeka?
No, 20 coś.
Ciężko policzyć, bo jest zmiana czasu, ale startujemy w niedzielę o 22 z Berlina i lądujemy w Hongkongu również o 22, ale w poniedziałek. Przy zmianie czasu należałoby to obliczyć, ile co dokładnie jest godzin, ale tylko sobie wyobrażamy, że lecimy, idziemy spać, dojeżdżamy, idziemy spać.
To jest też inny kontynent, więc myślę, że 24 godziny to nie jest aż tak źle, jak się jedzie w inny świat. To jest wasza kolejna wyprawa do Azji?
Kolejna, siódma. Właśnie wczoraj z Katarzyną Lament liczyłyśmy, żeby niczego nie pominąć, byłyśmy przekonane, że szósta, ale okazało się, że jest siódma. Przy czym 3 razy była orkiestra i 3 razy był kwartet.
Co was tak ciągnie do tej Azji?
Właściwie, nie wiem, zawsze czujemy się tam dobrze. Jest to jednak egzotyczne miejsce pod wieloma względami, bardzo, bardzo różniące się od tych standardów naszych europejskich i w dobrym i złym tego słowa znaczeniu są miejsca szalenie rozwinięte, takie jak, nie wiem, Singapur czy Japonia, Tokio, ale są też takie trochę mniej, które też są fascynujące, gdzie mamy wrażenie muzyka klasyczna dopiero zaczyna zdobywać jakichś swoich melomanów, bo na przykład nie ma w takich krajach żadnych sal koncertowych, bo i takie nam się zdarzały. Teraz jedziemy akurat do wysoce rozwiniętego regionu, jedziemy do Hongkongu. I bardzo dużych, pięknych sal koncertowych, gdzie no, te sale są naprawdę potężne. To nawet zupełnie inna skala niż w Europie. U nas w Polsce jakieś sala na 1000 osób, to już jest bardzo dużo. Tam jest jak 1000 osób, to jest w sumie taka trochę kameralna. Także zupełnie inna skala, ale sale naprawdę są przepiękne, bardzo prestiżowe. W Hanoi oglądaliśmy zdjęcia, bo w Hanoi gramy w sali Narodowej Opery, bo Hanoi jest stolicą Wietnamu i to jest piękna, taka kolonialna sala, no taka właśnie bym powiedziała bardzo europejska.
To znaczy, to powiedzmy, jedziecie do Wietnamu, jedziecie do Chin, gdzie jeszcze? Czy te dwa
tylko
kraje
te
już
dwa
wystarczą?
Kraje wystarczą.
Hongkong i Wietnam.
Hongkong i Wietnam. W Hongkongu mamy jeden koncert, ale też zaproponowaliśmy i w Hongkongu i Wietnamu na uczelniach artystycznych masterclassy z naszymi solistami i artystami. Także będziemy też, poświęcimy temu kilka dni, żeby też tą część edukacyjną tam zaproponować i odbędą się masterclassy i w Hongkongu i w Hanoi.
No ale te masterclassy to nie będą takie masterclassy, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni, że przyjdzie, nie wiem, 10 osób, będzie można kameralnie porozmawiać. Zdaje się, że trochę większa liczba osób tam się szykuje na
to
te
zajęcia.
To znaczy,
zaproponowaliśmy jednego dnia podział, żeby faktycznie klasa skrzypiec była w jednej sali, klasa altówki i klasa wiolonczeli, ale drugiego dnia de facto zrobimy taką próbę jakby trochę otwartą, może trochę opowiemy też o tej naszej polskiej muzyce i jest ta próba otwarta w formie właśnie takich masterclassów dla całej uczelni.
No chciałabym powiedzieć, że jesteście dość odważni, bo jedziecie tam pokazać z muzyką współczesną. Jedziecie tam z utworami, które były specjalnie dla was napisane. To jest dość ryzykowne, bo jak się wiezie Chopina, to oni coś o nim słyszeli.
Może i trochę ryzykowne, ale też chciałam zwrócić uwagę na fakt, że jest bardzo ciężko zaproponować gdziekolwiek na świecie swoje utwory, w cudzysłowie oczywiście swoje, a szczególnie w Azji. Wszyscy mają te swoje oczekiwania, żeby chociaż był ten Chopin, a jak nie Chopin, to już niech będzie Beethoven, Mozart, no takie nazwiska, które są rozpoznawalne, na które chętnie przyjdzie dużo publiczności. Tu mieliśmy szansę, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednak trochę postawić swoje warunki, że my chcemy, dokładnie z tym chcemy przyjechać i tak zrobiliśmy i to wcale nie było takie proste.
I oczywiste.
Także daliśmy się namówić na jeden właśnie dodatkowy koncert, gdzie będzie wspomniany Chopin Wieniawski oraz Beethoven, Haydn i jeszcze kilka kompozycji, ale te dwa koncerty to są nasze utwory, to jest nasza płyta Polish Concerti i tam właśnie ta najmłodsza polska muzyka, którą chcemy pokazać.
I ty się, Emanuel, nie boisz jako dyrektor artystyczny taką muzykę im pokazać, bo wiecie, sprawdziliście to w wielu miejscach, że ona jest dobrze odbierana.
Tak, to jest, cały czas mamy doświadczenie, że gramy, my jesteśmy troszkę jak zespół rockowy. My mamy naszą muzykę i kiedy idziemy za granicę, to jest wszędzie, gramy naszą muzykę też. To jest jakby nasze podpisanie. Więc to Nie boimy się. Wczoraj ktoś mnie pytał, czy ludzie będą lubić tej muzyki. Ja powiedział, że jeszcze nie wiedzą, ale będą.
Znaczy nie zdarzyło nam się, a naprawdę zagraliśmy już w bardzo wielu miejscach te nasze utwory, ta nasza muzyka w cudzysłowie, która jest po prostu dla nas napisana przez tych wspaniałych polskich kompozytorów, do którego grona zaliczy się Paweł Koszewski, Piotr Mikołaj Górecki i wielokrotnie przez nas wspomniany Marcello Nisiman, który może nie urodził się w Polsce, ale ma polskie pochodzenie i polskich dziadków.
I tak naprawdę jest nasz.
I tak naprawdę jest nasz i te utwory były dla nas napisane, są nam dedykowane, a nawet były tak trochę naszymi pomysłami, jaką formę mają przybrać. I nie zdarzyło nam się jeszcze z tych wszystkich miejsc, gdzie, a graliśmy choćby 2 tygodnie temu w Filharmonii Łódzkiej, to jest szał po tym koncercie. Naprawdę ludzie są zachwyceni, mam nadzieję, że też naszym wykonaniem,
ale kompozycjami.
Tak, i nie zdarzyło się jeszcze, żeby koncert nie skończył się owacjami na stojących. Za każdym razem jest podobnie i liczymy, że w Azji też ten odbiór będzie taki ciepły.
I już graliśmy za granicę ten projekt, w Litwie, w Portugalii, w Niemczech.
I też jest okej, tak?
Tak, cały czas wszędzie. Wszędzie jest
to
tak. Jest
no to 100%. Mam nadzieję, że tam w Azji też będzie, bo w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę do duszy. Wszyscy mamy taką samą, uwielbiamy ją i muzyka jest albo dobra, albo zła, nie ma innej.
Tak.
Ale a propos tej muzyki i rozwoju Baltic Neapolis Orkiestry, to chciałabym, żebyśmy porozmawiali o waszej, nie wiem, córce, o Fundacja Stradivarius. To chyba córka
wasza,
tak?
To taki bardziej syn Manuela, Stradivari.
Stradivari.
Nie, to jest moje marzenie. Ja bardzo uwielbiam instrumenty, wszystko instrumenty ja bardzo lubię.
A Stradivarius
oczywiście. I mamy troszkę historię z naszych Szczecin Classic, na przykład, że w każdym roku mamy Stradivarius na miejscu. Ale myśleliśmy, że w Polsce brakuje możliwości dla młodych instrumentalistów, które nie mają pieniędzy i nie mają dużo pieniędzy na dobry instrument. Więc my chcemy zbudować kolekcję instrumentów.
Ale też powiedzmy, że to chodzi o kolekcję, która będzie używana, bo kolekcja tam się kojarzy z rzeczami, które wkładamy do gabloty i one są nieużywane. Nie. Tutaj chodzi o Stradivariusy, można używać przez wiele lat, prawda?
On już ma 300 lat, więc...
A nawet właśnie ostatnio Vasco mi opowiadał, bo był tam w muzeum, dokładnie nie wiem w którym miejscu, we Włoszech, gdzie jest Stradivarius w gablocie. I na tym Stradivariusie poproszono go, żeby zagrał.
Instrument Paganiniego.
Aha, Paganiniego, no to jeszcze lepiej. I ten instrument jest niegrany. I on powiedział, że on niszczeje, on przestaje brzmieć, bo instrument musi być...
Już paru muzyków, którzy korzystali właśnie z takiej formy wypożyczenia od różnych fundacji instrumentów, wiedzą, że na przykład dostają taki instrument wypożyczony, mają go wypożyczony na pół roku i ten instrument wtedy żyje, bo jeżeli on jest zamknięty w gablocie,
to po prostu traci. Umiera. Tak, on umiera.
Tak, oczywiście to jest bardzo interesujący win-win dla wszystkich. Dla inwestorów jest cały czas rośnie tej
myślę,
inwestycji.
Myślę, że oni jeszcze tego nie wiedzą, że to jest świetna inwestycja.
To jest inwestycja w dzieło sztuki de facto i jest może mniej popularne rozważać instrumenty jako dzieło sztuki, ale one są dziełem sztuki. Także jest to jakaś forma też ulokowania kapitału, żeby w coś zainwestować dla, nie wiem, bardziej majętnych biznesmenów, to czego zachęcamy. Ale instrumenty nie muszą być znowu strasznie drogie. Może być instrument młody, zrobiony teraz.
Specjalnie na przykład dla was.
Przez polskiego, zagranicznego lutnika. Mamy w Polsce znakomitych lutników, o czym się nie mówi. Prawie nikt o tym nie wie, ale ci nasi lutnicy to zdobywają laury na najlepszych
konkursach. Waszym festiwalom już chyba raz czy dwa razy lutnicy byli, więc to nie jest tak, że my w ogóle nic nie wiemy i nie potrafimy ich docenić. No, przepraszam,
ale faktycznie jest coraz więcej tak naprawdę tych młodych lutników. To są też artyści, którzy budują instrumenty i one wygrywają naprawdę na całym świecie konkursy. Także ta fundacja wielotorowo ma ogromne znaczenie. Oczywiście najważniejszym tutaj dla nas aspektem jest zakupowanie tych instrumentów i możliwość wypożyczenia wspomnianym młodym artystom i to nam się po raz pierwszy udało.
Już jedną taką altówkę macie w kolekcji.
Tak. Pierwszy
krok został postawiony dzięki firmie Sanprobi, która zdecydowała się zainwestować w naszą fundację.
I to jest altówka, która została zakupiona, zamówiona przez was, jakby trochę na waszych warunkach zrobiona. i ona już się idzie w
ona już
dobre
jest
ręce?
Od razu, od zrobienia zrobił tą altówkę Wojtek Topa. Ja zresztą też gram na altówce Wojtka Topy i wielu z moich kolegów, artystów grają na instrumentach Wojtka Topa, bo są bardzo dobre. I ten instrument już jest w rękach Nelly Zaforemskiej, która go w ogóle też testowała. Ona miała tą możliwość jakby od samego początku, bo wiedzieliśmy, że ten instrument będzie
najpierw
dla niej.
W jej ręce pójdzie.
Tak, pójdzie tak. Najpierw w jej ręce, bo ona chwilowo nie ma altówki, a...
Ona była w naszej muzyki miała, przepraszam, tak. Że tak teraz będę kończyła naszą rozmowę na antenie, bo za chwilę przechodzimy do internetu, bo bardzo bym chciała porozmawiać o waszej koalicji z muzyką pop, ale także o projekcie Akademia BNO, która już jest, powiedziałabym, nowa edycja jest w połowie rozwinięta, czy rozstrzygnięta. Chciałabym właśnie zapytać o tą koalicję z muzyką pop. Wczoraj na konferencji prasowej pokazywaliście nam możliwość nowej interpretacji utworów Konrada Słoki, który jest taki bardzo szczeciński, przynajmniej w tej swojej ostatniej płycie. Dawno z muzyką pop nie byliście tak blisko, bo ja pamiętam, że znam was od samego początku. Te romanse były częstsze.
Były kiedyś częstsze, potem tak trochę ustały i powróciły. I faktycznie ten projekt no, jest nam bliski, ponieważ to, co przed chwilą powiedziałaś, że one są takie tutaj nasze, nie, broń Boże, nie chodzi mi o to, że one są lokalne, ale są gdzieś o tym powrocie do
to
Szczecina.
To, jest ta lokalność w takim wydaniu, to jest się czym chwalić.
Tak. Przede wszystkim te piosenki są bardzo piękne i ja miałam okazję wysłuchania kilku tych utworów w wykonaniu Konrada i zespołu Chango. To chyba było w ubiegłym roku, jak było takie spotkanie, koncert promujący właśnie tą nową płytę Konrada. I tak się zasłuchałam, choć one brzmiały zupełnie inaczej, niż one brzmią dzisiaj z nami.
Ze smyczkami. To tak, specjalnie dla was.
To tak w ogóle zmieniło jakby... Jeszcze są moim zdaniem piękniejsze. I na razie jesteśmy po takim próbnym projekcie z kwartetem smyczkowym, który zrobiliśmy latem tego roku, a teraz się rozbudowujemy i szykujemy na listopad projekt z Baltic Nobles Orchestra.
No to od razu powiem, że 14 listopada tak. Będzie można w Willi Lenca przyjść na ten koncert koalicji Baltic Nobles Orchestra z Konradem Słoką. Ja mam nadzieję, że to się nie skończy tylko na koncercie, ale może będzie coś więcej. Ale rzeczywiście takie opowieści o tym, czym jestem w tym mieście, czym to miasto jest dla mnie, to jest bardzo ważne. To jeszcze będziemy do Konrada wracać. Chciałabym o właśnie projekcie Akademii BNO opowiedzieć, bo to jest bardzo ważna, może nie tak głośna, nie taka jakby powiedzieć sensacyjny projekt, bo on jest taki bardzo u podstaw. To jest taka praca u podstaw. Do 15 października miało być rozstrzygnięte, kto będzie przez najbliższy rok z wami współpracował. Wiem, że już pierwszy etap rzeczywiście jest zamknięty, a nawet do drugiego etapu już zaprosiliście 9 osób?
9 osób, tak.
Co to za osoby?
To są osoby częściowo, które poniekąd znamy, bo były na naszym jednym bądź dwóch festiwalach Szczecin Klasach, na tych naszych dużych masterclassach. W zasadzie prawie wszystkich znamy z tej listy. Może jedna altowiolistka i jedna skrzypa. Prawie wszyscy gdzieś tam już z nami się spotkali i tak preferujemy zawsze też taką formę, bo wiemy już z kim jakby przyjdzie nam w przyszłości współpracować. I te osoby, oczywiście głównym jakby powodem, że dostały się do drugiego etapu jest to, że bardzo dobrze grają. A drugim, mniej ważnym powodem, że się znamy, bo to nie ma dla nas większego znaczenia, czy kogoś znamy, czy nie. Znaczenie ma tylko i wyłącznie poziom. I te osoby, które się dostały do drugiego etapu, mają ten poziom bardzo wysoki, bardzo wyrównany. Dlatego jest ten drugi etap. I na tym drugim etapie już widzimy się osobiście. W zasadzie to jest i drugi, i trzeci etap, bo drugi to są orkiestrówki. I trzeci etap to już jest granie w zespole, także siadamy z nimi, głównie Manuel
i jak sobie radzą. Chociaż
razem.
Trochę częściowo to wiecie. Może przypomnijmy, że Akademia BNO to jest taki projekt edukacyjny, który pozwala znaleźć. To nie są ludzie, którzy są po niej pośredniej szkole. To już z reguły są studia.
To są
ludzie po studiach.
Tak, naprawdę,
jest
tak.
Jakby projekt już mentorski. To jest, są ludzie, którzy nie potrzebują normalne lekcje każdy tydzień. To są ludzie, którzy już wiedzą, co potrzebują. I my troszeczkę możemy pomóc na bardzo realne warunki.
A to nie jest tylko pomoc, powiedziałeś pomoc, no to oni przyjeżdżają i przez ten rok
tak
naprawdę.
Tegoroczna akademia jedzie z nami do Hongkongu i do Wietnamu i w zasadzie zawsze, jak już są tacy, którzy są w naszej akademii, to oni nam towarzyszą zawsze i wszędzie. Nie robimy jakiejś selekcji, że ty jesteś za młody, bo dopiero grasz pół roku, to nigdzie nie jedziesz, tylko właśnie na ten rok oni są zawsze priorytetem, czyli zawsze pierwszy nasz telefon będzie do nich.
Muszę się zapytać o to. To jest z punktu widzenia organizacji, bo przecież jesteście organizacją pozarządową, to jest bardzo trudne, no bo jeżeli na 5-6 osób na cały rok, nazwijmy to, zatrudniacie, no to wymagacie też, żeby byli trochę na waszą wyłączność, więc to jak sobie z tym radzicie? Musicie...
No, jakoś sobie radzimy. No, w organizacjach pozarządowych jest zawsze ciężko ze wszystkim. To nie jest bardziej ciężko niż czymś innym. Jest tak samo ciężko.
Troszeczkę staramy się już od lat, żeby pozyskać środku na ten projekt. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne od ministrów albo, nie wiem, musimy...
Chcą dawać pieniądze.
Ciężko zmieścić ten projekt w jakimś takim konkursie. Bo zawsze jak są te konkursy, to tego nie wolno, tego nie wolno. Że to jakby, a nam chodzi o to, że właśnie to było wolno, że taki młody człowiek może przyjechać i pracować normalnie, legalnie, mieć ten staż, a to w wielu wnioskach nawet nie można tego słowa użyć, że ktoś ma staż. Także nie ma, uważam, że to powinno być jakby pozakonkursowo, to powinno być wsparcie po prostu stałe.
Może jeszcze nie wiedzą, że powinni takiego stałego wsparcia.
No, rozmawiamy z ministerstwem tak naprawdę od nie wiem ilu lat. Od wielu lat. Bardzo jest ciężko się zdać na ten szczebel najwyższy, żeby o tym rozmawiać, ale na różnych szczeblach rozmawialiśmy. I teraz nam się udało przez ostatnie 3 lata pozyskać wsparcie, ale po prostu z programu Muzyka, gdzie musimy to trochę wszystko obudować niepotrzebnie.
Znaczy tak naprawdę myślę, że musicie im więcej zadań dać, no bo oni muszą oprócz stażowego zadania, muszą jeszcze dodatkowe zadania wykonać, żeby ten projekt móc zrealizować. To myślę, że na tym największy problem jest, że nie można tego tak tylko edukacyjnie, tylko trzeba budować to konceptami. Ale to dzięki temu, proszę Państwa, to my mamy, bardzo dobrze mówię o widzach, bo przez to mamy tą ilość koncertów waszych. Wy musicie z nimi występować, żeby móc realizować projekt. I no to taka trochę perpetuum mobile.
No tak, bo to trochę też nas jakby właśnie dyscyplinuje, zobowiązuje, że musi być ciągłość koncertu. Nie możemy sobie pozwolić, że jednego miesiąca nic nie ma, bo oni muszą być aktywni. Także to też mamy cały czas na uwadze.
Także myślę, że to wcale takie nie jest. Może być to trudne dla organizatorów. To jak widzicie, bo jedziecie teraz w niedzielę, czyli pojutrze już wyjeżdżacie. Wiem, że jakoś w środku nocy, tak jak powiedzieliście na początku, macie samoloty, a wiem, że jeszcze o godzinie 14 macie próbę u nas, więc to nie jest tak, że będziecie pakować i odpoczywać przed wyjazdem. Wracacie za ile? Za tydzień?
23. 10 dni.
No tak, 10 dni i wracacie i co? Wreszcie można będzie złapać oddech, czy...
No mamy kolejne projekty, tutaj nas gonią. Oprócz Konrada, Słoki jeszcze będziemy robić w 13 muzach Titanica. To jest kolej autorski projekt Kamila Robaka, naszego wielkiego przyjaciela od czasów liceum. I on ten projekt wymyślił i teraz będzie go realizował. On pracuje w ogóle w 13 muzach i zaprosił nas do współpracy i to też coś, na co czekamy w listopadzie. Oraz będziemy grać jeszcze koncert z Adamem Bałdychem.
I Marię.
I jeszcze mamy Marię Fililenca, to jeszcze na koniec października, także no do końca roku jeszcze się będzie dużo działo.
Zabieracie się już za pisanie?
Oczywiście, tak, już są
wniosków.
Konkursy, czy ogłoszone, ja już tam regulaminy czytam.
No to widzicie przyszłość swoją raczej w ciepłych barwach?
No nie myślimy tak. No tak, no tak. Po prostu nie zastanawiamy się nad tym tak bardzo. Tak trochę żyjemy z dnia na dzień, jak to w organizacjach pozarządowych.
Mam nadzieję, że przyjdziecie do naszego studia i opowiecie nam, jak było w Azji, bo to wciąż, co byśmy nie mówili, mimo możliwości internetowych, dość egzotyczne dla nas i opowiecie nam, jak to oni właśnie muzykę współczesną polską odebrali.
Opowiemy.
Bardzo wam dziękuję. Emilia Gok-Salvador, prezeska Baltic Neapolis Orkiestry i Emanuel Salvador, dyrektor artystyczny Baltic Neapolis Orkiestry, byli naszymi gośćmi. Wszystkiego dobrego, dbajcie tam o siebie i czekamy na was z powrotem.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.